Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Anita Kucharska-Dziedzic, poseł Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani poseł, ostatnio nie kryła Pani radości o tym, że ustawa, rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego dotycząca szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc została przyjęta. Właściwie bez większych sprzeciwów przez Sejm zagłosowało 433 posłów. Co się zmieni po wprowadzeniu tej ustawy?
Ja nie kryłam radości w Sejmie, natomiast w Senacie już tak prosto nie było, bo w Senacie nagle zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i senatorowie PiS wycofali poparcie dla tej ustawy i chcieli, żeby powróciła do Sejmu, żeby ją procedować dalej, żeby być może trafiła do zamrażarki. Tylko dzięki opozycyjnemu paktowi, temu, że opozycja ma większość w Senacie, ta ustawa została przyjęta przez Senat bez żadnych poprawek i bez żadnych opóźnień. No ona teraz w tej chwili trafi na biurko pana prezydenta. Czy trafiła? Nie wiem, nie zdołałam się dowiedzieć w sekretariacie. Dzisiaj będę osobiście o to pytała. Natomiast te ustawy, które zostały w zeszłym tygodniu przyjęte przez Senat bez poprawek, po tym jak wcześniej przejął je Sejm, już trafiły i zostały podpisane przez pana prezydenta. Ja tu mówię przede wszystkim o tej nowelizacji ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Z tą ustawą na razie się pan prezydent tak nie śpieszy jak z innymi. A co się zmieni? Już mówię. My mamy w tej chwili do czynienia z sytuacją, że mamy w ciągu roku ponad 500 000 interwencji policyjnych. Policja przyjeżdża do tak zwanych awantur domowych. I w czasie takiej awantury domowej, jeżeli ona trafia na sytuację, w której rodzina bądź sąsiedzi mówią i potwierdzają, że tam była awantura, tam była przemoc, widzi płaczące dzieci, widzi pobitych ludzi, no to może zaproponować dwie rzeczy. Wypełnienie niebieskiej karty i potem na podstawie tej niebieskiej karty po następnego dnia najszybciej trafia do tej rodziny pracownik opieki społecznej razem z dzielnicowym. Czasami też bywają to jednocześnie pracownicy pomocy społecznej, którzy są w tych zespołach interdyscyplinarnych albo mają dodatkowe kompetencje, typu są asystentami rodzin, czy mają wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, są osobami pierwszego kontaktu. Albo jeżeli sprawca jest mocno agresywny, jest zagrożenie na przykład życia, no to może go na te 48 godzin zgarnąć do aresztu, po czym wychodzi, bo znowu trzeba doniesienie o przestępstwie i tak dalej. Albo ma jeszcze takie wyjście, że zabiera zazwyczaj kobiety i dzieci i odwozi do centrum interwencji kryzysowej albo do domu samotnej matki. I tam taką kobietą się opiekujemy i to są zazwyczaj pieniądze samorządowe, żeby po prostu zapewnić tej kobiecie i tym dzieciom nocleg. Dzieci są
wyrywane. A teraz to ma się zmienić.
To znaczy teraz policja, jeżeli wkracza do domu i widzi naprawdę, że tam się dzieje tragedia, nie jest jakaś rodzinna sprzeczka czy awantura, to znaczy widzi ślady po prostu pobicia, widzi, wszyscy w tej rodzinie potwierdzają, że coś się złego dzieje, może wydać sprawcy przemocy, który jest agresywny, nakaz opuszczenia lokalu albo zakaz zbliżania się do lokalu, bo czasami sprawcy przed
przyjazdem policji czekają. To według Pani dobre zmiany?
Tak, to są zmiany, o które takie organizacje jak BABA, jak Centrum Praw Kobiet, jak Niebieska Linia domagały się tych zmian od wielu, wielu lat, dlatego że to są zmiany, które funkcjonują z powodzeniem w innych państwach świata. Na przykład ten projekt jest kalką rozwiązań austriackich, z tym, że w Austrii to jest 10 dni, u nas 2 tygodnie. I wtedy ten sprawca może trafić na przykład do schroniska dla osób bezdomnych albo szukać schronienia u przyjaciół, u znajomych rodziny, a rodzina w spokoju, zwłaszcza dzieci, nie tracą, wie pan, nie muszą szybko pakować książeczek do szkoły, na przykład, czy ubranek, żeby się wynieść do zupełnie obcego miejsca, ale zostają w miejscu, które powinno być dla nich bezpieczne i od tego momentu jest bezpieczne, a sprawy toczą się dalej. Natomiast policja ma 3 dni na to, żeby potwierdzić, czy ten nakaz opuszczenia lokalu był słuszny i to oczywiście potwierdza według tej procedury, która już funkcjonuje w polskim prawodawstwie, czyli oczywiście potwierdza to sąd.
Temat ważny, istotny, ale pozwoli pani, że zmienię już następny, ponieważ czas naszej rozmowy ograniczony. Zapewne słyszała pani, że Paweł Zalewski rozstał się z ruchem miejskim, tym samym ruch traci jedynego swojego radnego. Czy według pani Paweł Zalewski powinien w takim razie złożyć mandat, skoro zdobył go z ramienia ruchu miejskiego?
Tak, ja uważam, że w momencie, kiedy my reprezentujemy jakiekolwiek ugrupowanie, czy jest to ugrupowanie partyjne, czyjkolwiek komitet wyborców, i ludzie zazwyczaj głosują na komitet czy na daną partię, bo idą za nimi określony program, określone standardy, określone pomysły na funkcjonowanie danej społeczności, czy to jest samorząd miejski, czy to jest państwo. I w momencie, kiedy reprezentujemy daną partię, a potem na przykład postanawiamy sobie zmienić poglądy i optować za innymi rozwiązaniami, niż optuje całe ugrupowanie, które reprezentujemy i na które ludzie zagłosowali, no to powinniśmy honorowo zdać mandat. I takie sytuacje, w których po zdobyciu mandatu ludzie odchodzą, zmieniają partię, zmieniają koalicję, zmieniają poglądy. Myślę, że zazwyczaj spotykają się z dosyć negatywną opinią, czy bardzo negatywną opinią społeczną, bo ona nie tego oczekiwała. No ja uważam, że w Zielonogórskiej Radzie Miejskiej powinna być opozycja, po to, nie po to, żeby negować czy krytykować, ale po to, żeby po prostu płatrzeć władzy na ręce. Zawsze.
Czy ruch miejski jest w stanie przetrwać po takim ciosie?
A ja myślę, że ruch miejski na pewno tak, ponieważ mamy inne narzędzia, żeby patrzeć władzy na ręce, władzy zielonogórskiej. Mamy oczywiście zapytania, mamy interpelacje, mamy społeczne narzędzia, czyli społeczne projekty, na przykład uchwał. Natomiast jest to sytuacja rzeczywiście bardzo przykra i oczekiwalibyśmy, żeby pan Paweł po prostu złożył mandat. Ja osobiście Pawła lubię, znam go wiele lat, natomiast uważam, że to jest po prostu nie wobec ruchu miejskiego, chociaż też wiadomo, bo to jest grupa ludzi, ale przede wszystkim wobec wyborców, bo oni głosowali za opozycją w mieście.
Wróćmy do dużej polityki. Lewica zaproponowała wszystkim klubom parlamentarnym spotkanie w dniu jutrzejszym przy okrągłym stole w sprawie wyborów prezydenckich. Jaki jest odzew? Kto będzie w nim uczestniczył? Już wiemy.
Na opozycji odzew już jest. Już potwierdzono, że na pewno jest to warte, żeby porozmawiać. Natomiast ja chciałabym zauważyć, że wczoraj prawie o 21, bo to było kilka minut przed 21, wszyscy posłowie dostali SMS-a, że dzisiaj od 12 zbiera się Sejm i procedujemy nowy kodeks wyborczy. I to jest sytuacja, która po prostu nie ma precedensu. Ja przepraszam, że się śmieję, ale to już jest kabaret. W sytuacji, kiedy my dowiadujemy się, że musimy nagle wszystko rzucać i jechać do Warszawy, bo będzie procedowany nowy kodeks wyborczy. Nie mamy czasu na to, żeby się z tym kodeksem zapoznać, żeby się z nim zapoznali eksperci. To już w ogóle pomijam orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, że kodeksu wyborczego nie zmienia się na pół roku przed wyborami. A my dostajemy nowy tekst, w którym po prostu nie wiemy, co jest, i w tej chwili na szybko, w nocy, sprawdzamy, co tam sobie posłowie PiS umyślili, co tam na Nowogrodzkiej się pojawiło. I tam się pojawiły na przykład takie kwiatki, które wskazują na kompletne odrealnienie i opuszczenie rzeczywistości ziemskiej przez tą grupę posłów PiS. Jak na przykład, że trzeba mieć paszport, żeby głosować poza granicami kraju. Ja przypominam, że w całej Europie obowiązuje strefa Schengen i nie trzeba mieć paszportu, czyli cała grupa ludzi, którzy nie mieli paszportu, bo nie musieli, bo na terenie Europy mogą mieszkać, żyć,
takie szczegóły
pracować.
Pewnie posłowie będą w czasie mogli zmienić w czasie.
Jeżeli coś jest, dostajemy coś nad ranem i mamy to procedować od godziny 12, to takich szczegółów, takich błędów będzie tam mnóstwo i nie wszystkie wychwycimy. I samo procedowanie prawa w ten sposób, kluczowego prawa, prawa, które jest ostoją demokracji w każdym kraju, to jest absolutny skandal i kabaret. No i takie rzeczy nie powinny mieć miejsca.
To zapytam pani jeszcze w sprawie wyborów prezydenckich. Czy jeśli nowe przepisy na to pozwolą, to rozważana jest zmiana kandydata Lewicy w wyborach prezydenckich? I tu przytoczę wpis profesora Tadeusza Iwińskiego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który napisał na Twitterze, że niepokojące osłabienie w niektórych sondażach, choć są one niekiedy sprzeczne, zarówno Lewicy, jak i jej kandydata w wyborach prezydenckich wymaga poważnej analizy oraz wyciągnięcia właściwych wniosków. Dokonujecie takiej analizy?
Ja powiem tak, jeżeli my zaczniemy uprawiać politykę w ten sposób, że będziemy komentować tweety wpisy na Facebooku osób, które są w jakiś sposób związane z ugrupowaniami i będziemy w ten sposób tworzyć wiadomości dnia, no to źle wróżę. Tak naprawdę nic nie wiem, jakobyśmy planowali zmianę kandydata. Nie planujemy zmiany kandydata. Robert Biedroń jest gotowy do przedłużonej kampanii. No, ja tylko nie wiem, kiedy się te wybory odbędą, w jaki sposób się odbędą i czy one się w ogóle odbędą, bo potem może się okazać, że przed dzień wyborów dwóch panów na Nowogrodzkiej się zbierze i wydadzą komunikat, że wyborów nie będzie.
Na koniec zmienię temat już zupełnie w inną stronę. Sądząc po Pani ostatnim spisie na portalu społecznościowym, nie spodobało się Pani przekazanie przez prezydenta Andrzeja Dudę za pośrednictwem Orlenu materiałów medycznych na ręce jałmużnika papieskiego. I tu pytanie się pojawia, co takiego zrobił Pani Kościół, że z taką niechęcią podchodzi Pani do tego typu gestów solidarności?
Ja powiem tak, 25 stycznia zapytałam w interpelacji Ministerstwo Zdrowia, czy jesteśmy przygotowani na najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach, miesiącach przywleczoną zarazę z Chin. Czy jesteśmy zaopatrzeni w maseczki, w środki ochrony osobistej, czy szpitale są zaopatrzone. I do tej pory, chociaż Ministerstwo Zdrowia ma miesiąc, ja polecam, żeby śledzić interpelacje poselskie, nie tylko moje na stronie internetowej, Ministerstwo Zdrowia nie odpowiedziało mi na interpelację, czy Polacy są bezpieczni. Widzieliśmy masowy ruch Polaków, którzy szyją maseczki, szyją fartuchy, zaopatrują sami medyków, a my ściągamy maseczki prawdopodobnie bez certyfikatu w ostatnich tygodniach z Chin, i które no, nie będą chroniły przed niczym. Nie można się doprosić o certyfikaty, bo też chodzę z interwencjami poselskimi, czy do Agencji Rozwoju, czy do Agencji Rezerw Materiałowych, czy do KPHM-u, żeby się dowiedzieć, co oni właściwie przywieźli z tych Chin. Nie można się dowiedzieć, a nasz rząd bawi się w zabezpieczanie obcego państwa Watykanu. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko, żebyśmy sobie pomagali na całym świecie, ale w sytuacji, kiedy my pomagamy Watykanowi, a nie potrafimy zaopatrzyć naszych obywateli, nie potrafimy zaopatrzyć naszych medyków. Ja przypominam, że dzisiaj umarła trzecia pielęgniarka dbająca o chorych. To jest skandal.
Proszę mi powiedzieć, a gdy Polska przekazywała środki medyczne na Białoruś, to Pani jakoś nie protestowała?
Proszę pana, są kraje, które są biedne i potrzebują pomocy. I my mamy tak naprawdę ogromne pole do popisu w zabezpieczaniu ludzi, którzy są w gorszej sytuacji od nas. Ja nie sądzę, żeby purpuraci byli w gorszej sytuacji niż Kowalski. Natomiast na Białorusi, w wielu krajach afrykańskich, czy w wielu krajach, które...
Wie pani tylko, że te maseczki będą przekazywane potrzebującym również. Dlatego dziwi mnie pani też postawa.
Ale do tego, że będą przekazywane potrzebującym i jakim potrzebującym, to my nie wiemy, nie mamy tej kontroli. Robimy propagandowe akcje, przekazujemy maseczki Watykanowi, lecą samoloty, natomiast nie mamy zabezpieczonych ani naszych obywateli, ani tych potrzebujących. No weźmy się wreszcie, naprawdę puknijmy w głowę i wstańmy z tych kolan.
Wie pani, tylko Kościół prowadzi też wiele dzieł charytatywnych i wielu księży i sióstr zakonnych idą tam, gdzie nie chce nikt iść i pomagają przy właśnie walce z koronawirusem. No ale to już temat na oddzielną rozmowę. Na dziś musi nam to wystarczyć. Bardzo dziękuję pani za spotkanie. Moim państwa gościem była pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic, poseł Lewicy. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.